Bardzo serdecznie Państwa witamy przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zapraszamy na audycję, jak to zwykle we wtorek, sportową. Audycję dla młodzieży, ale nie tylko, bo też dla wszystkich fanów wszelkich sportów. A ponieważ już w Polsce gdzieniegdzie za oknem śnieg, my też zaczynamy sezon zimowy od skoków narciarskich, jak to jest tradycyjnie, chociaż już za tydzień nawet Justyna Kowalczyk wystartuje na swoje trasy, ale nasi skoczkowie zaczęli tak sobie i też zaczęli bez Kamila Stocha, no, który niestety złapał jakiś uraz na samym początku.
No i przez ten uraz zwycięzca zeszłego sezonu Pucharu Świata skakał tylko w seriach treningowych, później zrezygnował z kwalifikacji. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że chociaż wystartuje w tych zawodach indywidualnych, które były w niedzielę. No niestety ten uraz okazał się troszeczkę poważniejszy, no i nasz lider trochę odpoczął. No po tej jego nieobecność niestety naszym reprezentantom wiodło się, powiedzmy sobie, dość słabo.
Wszystko zaczęło się od konkursu drużynowego. Tam nasi no nawet nie dostali się do drugiej serii. Dawno nie było aż takiego złego konkursu drużynowego, żeby nasi nie mieli szansy poprawić swoich skoków. Zajęli 9. miejsce i na poziomie skakał tylko Piotrek Żyła, uzyskał 135 metrów. Zawiedli Stefan Hula, Dawid Kubacki, Jan Ziobro. Ten konkurs wygrali, zgodnie zresztą z przewidywaniami, Niemcy. Drugie miejsce dla Japończyków, trzecie dla Norwegii. Słabo Austriacy, oni byli drugim takim rozczarowaniem po Polakach, dopiero 8. miejsce.
No i warto wspomnieć, że nasi reprezentanci z Austrią nie przegrali tak dużo, bo oni przegrali najmniejszą możliwą różnicą punktową, czyli o 1/10 punkta. To naprawdę może boleć, bo tak słabych Austriaków podejrzewam, że w tym sezonie już nie zobaczymy. Chociaż mam wątpliwości co do jakości trenera Heinza Kutina, który swego czasu pracował z Polakami, teraz opiekuje się Austriakami. No i ja pamiętam, że za Heinza Kutina zarówno Małysz, jak i reszta skakali dość słabo.
Zobaczymy, może z Austriakami jednak będzie lepiej, to w sumie jego rodacy. W niedzielę mieliśmy już konkurs indywidualny i liczyliśmy na dobry występ Piotrka Żyła. No nie wiem, Piotrka Żyły, nie wiem, czy 14. miejsce to jest aż tak dobry wynik, no na pewno Piotrka stać na lepsze.
Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Żyła ma talent, który pozwala mu klasyfikować się w konkursach, nawet w pierwszej dziesiątce. Pamiętajmy, że on już kiedyś w karierze w Pucharze Świata w Oslo wygrywał, więc wie, jak smakuje ten najwyższy stopień podium. No a co do reszty, no naprawdę słabo to wygląda. Maciej Kot jeszcze jako drugi załapał się do czołowej trzydziestki. O reszcie lepiej nie wspominać, bo na pewno przynajmniej Jan Ziobro potrafi skakać lepiej, a i Kubacki miewał lepszy konkurs.
Tak, Kubacki wspomniany przez ciebie 33. miejsce, zaraz za nim Ziobro, 42. Stefan Hula i 43. Bartłomiej Kusek, no ale to jest dopiero początkujący w tej kadrze skoczek, także od niego jeszcze aż tyle nie wymagajmy, ale ta forma jest taka sobie na początku, ale tak było przez ostatnie lata, także miejmy nadzieję, że będzie jak co roku, czyli z każdym konkursem coraz lepiej. Ale niespodzianka, jeżeli chodzi o te indywidualne rozstrzygnięcia, wygrał reprezentant Czech.
Wygrał Roman Koudelka, dla którego to pierwsze bodajże karierowe zwycięstwo w zaworach Pucharu Świata. On już kiedyś stawał na podium, ale to były bodajże dwa konkursy, z czego jeden rozgrywany w Czechach. No ale Koudelka już w drużynówce i w tych treningach pokazywał, że jest bardzo mocny i te pogłoski o jego dobrej dyspozycji nie okazały się przesadzone. Nie zaskoczyli też Niemcy, bo aż trzech w pierwszej dziesiątce to naprawdę dobry rezultat, ale po tym co pokazali w drużynówce to raczej nie dziwi.
No mnie jedynie tak zadziwiają już któryś sezon z kolei ci weteranowie tych skoków. 6. miejsce Noriaki Kasai, 7. miejsce też nie młody, jeżeli porównać z innymi, Simona Mann ze Szwajcarii. No znowu wydaje się, że oni będą walczyć o te najwyższe cele.
No Kasai to jest naprawdę fenomen skoków narciarskich. Przypomnijmy, 42 lata skończył już Japończyk, a cały czas znajduje się w tej czołówce. No i zarówno w konkursie drużynowym, jak i w konkursie indywidualnym. Stabilna forma, równe skoki. No i myślę, że on będzie jednym z najgroźniejszych rywali Stocha w tych najbliższych konkursach.
No niestety już mamy informację dosyć świeżą, że w Kusamo, czyli w następnych zawodach. Kamil Stoch też nie wystartuje. Podobno z jego nogą jest coraz lepiej, ale jeszcze lekarz kadry zabronił występować mu w tym najbliższym konkursie, także na naszego mistrza olimpijskiego musimy troszkę poczekać.
No i to słuszna decyzja, ponieważ niedoleczony uraz.
No i to było na tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie i ten sezon zimowy. Za tydzień obiecujemy, że powiemy na pewno jeszcze więcej, też o Justynie Kowalczyk, która zacznie rywalizację. A dzisiaj zostanie nam jeszcze piłka nożna na czele z naszą ulubioną ekstraklasą, o której dawno nie mówiliśmy i o tym właśnie po przerwie. One, two, one, two, three, four. Question of when I've lived long enough to have learned. To już 16 kolejka naszej Ekstraklasy. No i ta 16 kolejka, chociaż tak tego nie widać, bo nie ma przerwy, ale jest już pierwszą kolejką rewanżową. Zespoły spotykają się po raz drugi. No i tak bym proponował, żebyśmy zaczęli od początku, czyli od piątku. Wisła Kraków grała z Górnikiem Łęczna. No i wygrała 2-0 po bramkach Boguskiego i o dziwo Emanuela Sarkiego. W końcu trafił ten zawodnik, chociaż jak rozmawialiśmy tutaj przed audycją, no zdziwił się chyba sam, że trafił. A co tutaj najważniejsze w tym spotkaniu? No to, że Wisła straciła swojego reżysera gry, Semira Stilicza. No kontuzja i to może być dłuższa przerwa niestety.
No i znowu Franciszek Smuda może mówić o pechu i o wąskiej kadrze, ponieważ to znowu po raz kolejny odbije się czkawką. Ledwo co ta obrona już powoli zaczyna dochodzić do siebie, że tak powiem. W tym meczu tylko pauzował Burliga, za niego grał Dudka na prawej obronie. No i trener Smuda teraz będzie musiał łatać dziurę w środku pola. Na szczęście jest Łukasz Garguła, więc jeden zawodnik, który może grać na jego pozycji.
Tak, no jest Łukasz Garguła, jak jest rozgrzany, to będzie pewnie wszystko okej. No, ja mam takie wrażenie, że Smuda im więcej narzeka, tym ta Wisła gra lepiej, traci mniej bramek. No, ma problemy finansowe i to bardzo duże, z tego co słyszymy. Prawdopodobnie dostanie minus jeden już na pewno, a może minus trzy punkty na start następnego sezonu, a tutaj Wisła walczy o europejskie puchary. No, to jest naprawdę przedziwna sytuacja, ale to jest właśnie cały Franciszek Smuda i jego drużyna. W drugim spotkaniu piątkowym Ruch Chorzów sprawił niemałą niespodziankę, bo wygrał u siebie 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Bramka już pod koniec spotkania Grzegorza Kuświka. No i wydaje się, że Waldemar Fornalik, były trener naszej reprezentacji, no zdążył poukładać te klocki w Chorzowie i to zaczyna wyglądać coraz lepiej.
No dwa tygodnie temu efektowne 5-2 na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok. Teraz kolejne zwycięstwo z równie mocnym rywalem, a więc Śląskiem Wrocław, który przecież należy do czołówki ligowej. No i powoli niebiescy doganiają tą strefę bezpieczną, chociaż cały czas są na tym 15 miejscu. No a w meczu ze Śląskiem Kusik miał dużo szczęścia, bo to po tym strzale piłka rykoszetem się odbiła od obrońcy. No i Mariusz Pawełek nie zdążył, co prawda nie zawinił, ale po prostu nie zdążył do tej piłki.
No, co do Śląska, to tylko takie jedno słowo. No zawiódł Mila, nie reprezentował tej formy chociażby z meczu z Gruzją czy ze Szwajcarią. No troszkę obniżył te loty we Wrocławiu.
No ale jednak też rywale już bardziej koncentrują się jednak na tym zawodniku, ponieważ no naprawdę dobre ostatnie mecze Sebastiana Mili. No i teraz jedynym chyba takim sposobem na powstrzymanie Śląska jest właśnie wyłączenie z gry tego pomocnika, no i Flavio Pajszał również.
No to ten zawodnik... To już nie zależy tylko od obrońców, tylko od niego, bo on czasami potrafi nie trafić do pustej bramki, a czasami potrafi strzelić i cztery bramki. Podbeskidzie Bielsko-Biała zadziwia cały czas i to nie tylko na swoim stadionie, bo tym razem wygrało bardzo daleko od gór, bo aż w Szczecinie wygrało 2-1 z Pogonią. No z Pogonią, która gra w tym sezonie bardzo źle.
No można też powiedzieć, że gra bardzo w kratkę, ponieważ tydzień temu, przed przerwą reprezentacyjną ugrali Legię Warszawa 2-1. Jedną z bramek strzelił Adam Frączak. No i ten zawodnik został antybohaterem spotkania, bo w ostatniej minucie zagrał ręką w swoim własnym polu karnym. Za to został podyktowany rzut karny, który wykorzystał oczywiście Maciej Iwański, dla którego była to trzecia bramka w tym sezonie.
W kolejnym spotkaniu mieliśmy dużą niespodziankę w Gliwicach. Wydawało się, że Lech Poznań na tą drużynę, na Piasta, ma taki patent. Co z nimi nie grali i jakim składem to zawsze wygrywali. Tym razem prowadzili już nawet 2-1, ale przegrali. Przegrali 3-2 i też bramka w samej końcówce. No tutaj mogą mieć pretensje Lechici do swojego obrońcy młodego Marcina Kamińskiego, który popełnił fatalny błąd przy drugiej bramce Szeligi. No strzelił wprawdzie i też swoją bramkę, no ale jednak obrońca jest bardziej od ratowania takich sytuacji.
No i po raz kolejny Lech naprawdę dobrze rozpoczął to spotkanie, bo już bramka w trzeciej minucie Szymona Pawłowskiego, ale jak to za trenera Skorzy ostatnio bywa, to są miłe złego początki, bo później, tak jak wspomniałeś, Piast szybko wyrównał, potem wyszedł na prowadzenie, no i jak się wydawało, że ten mecz skończy się remisem, po raz kolejny te demony wróciły, czyli bramka na 3-2 w ostatnich minutach.
No i Lech gra też okropnie w kratkę w tym sezonie. Maciej Skorża no jeszcze nie potrafi poukładać gry Poznaniaków pewnie tak, jakby chciał, ale ma jeszcze trochę czasu, bo to jednak przecież dopiero zaczyna się runda rewanżowa. Lechia Gdańsk już z nowym trenerem zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok. No, Jagiellonia ma mały dołek, ale pewnie z niego szybko wyjdzie.
No ale też trzeba przyznać, że ten efekt nowej miotły poniekąd zadziałał w Gdańsku.
Zawodnicy
wykazywali zdecydowanie większą wolę walki niż w ostatnich spotkaniach. No i co ciekawe, bramkę dla Lechii zdobył Sebastian Madera. To była bramka samobójcza, a Madera jeszcze nie tak dawno grał w Gdańsku, więc poniekąd pomógł swoim byłym kolegom. No tylko co z tego, jak po raz kolejny błędy w defensywie, no i bramka wyrównująca Tymińskiego w 37 minucie. No,
oczywiście nic nie sugerujemy, to pewnie przypadek ten samobój. Korona Kielce w takim dziwnym spotkaniu zremisowała 2-2 z Zawiszą Bydgoszcz. No czemu dziwnym? No bo tyle sytuacji tu było, tyle niewykorzystanych, szczególnie przez Koronę Kielce. Kapo czy Trytko nie potrafili skierować praktycznie piłki do pustej bramki, stojąc przed nią.
No a Zawisza w tych ostatnich meczach wydaje się, że prezentuje już się nieco lepiej, chociaż punktów jeszcze z tego brakuje, ale ten remis z Koroną to jest dla bydgoszczan pierwszy punkt wyjazdowy w tym sezonie. Do tej pory w 6 meczach nie zdobyli żadnego, więc jest tu jakiś mały postęp. No i teraz ostatni mecz w Białymstoku i ostatnia okazja dla podobiecznych Rumaka, żeby jeszcze jakieś punkty przed tą wiosną piłkarską zdobyć.
Mistrz Polski, Legia Warszawa, nie lubi przegrywać i udowodniła to w spotkaniu w Bełchatowie, bo przecież na początku tej rundy, poprzedniej rundy jesiennej, GKS sensacyjnie wygrał w pierwszej kolejce i to jeszcze w Warszawie z Legią 1-0. Teraz Legia pojechała do Bełchatowa praktycznie bez reprezentantów, zagrał tylko Żyro, który przecież dostał czerwoną kartkę ze Szwajcarią, także długo nie pograł, no ale Legia sobie świetnie poradziła, bo ma w swoich szeregach Dudę, który najpierw asystował, później strzelił, no a jeszcze dołożył jedną bramkę Rzeźniczak i skończyło się 3-0.
No i też warto wspomnieć tutaj jednym zdaniem, że dla Bełchatowa była to dopiero pierwsza porażka na własnym stadionie w 7 spotkaniu w tym sezonie ligowym.
No a przegrali aż 0-3 w tym pierwszym meczu, także no nie zazdrościmy im, ale oni na pewno się w tym sezonie raczej utrzymają, bo mają solidny zespół. Krakowia przegrała u siebie 1-2 z Górnikiem Zabrze, chociaż wygrywała, ale Górnik ma Mateusza Zacharę, który przypomniał sobie przynajmniej w tym spotkaniu, jak zdobywał bramki jeszcze w ubiegłym sezonie. 2 razy trafił i zapewnił Zabrzanom 3 punkty.
No i Zachara tak jest tak jak taki, nie wiem, taki przyczajony tygrys, można powiedzieć, bo budzi się raz na jakiś czas i wtedy zaskakuje rywali. No i dzięki tym jego trafieniom Górnik, mimo też kłopotów finansowych, tam są zaległości płacowe w tym klubie, wysoko w tabeli, bo na 4. miejscu.
No właśnie, jeszcze tak na koniec może tabela. Tutaj Legia Warszawa zaczyna tak powolutku uciekać tym rywalom. Ma 32 punkty, 4 punkty przewagi nad, no tak, tu chyba żadnego błędu nie ma. Wisła Kraków jest na 2. miejscu, a na 3. Śląsk Wrocław, tylko że te dwa zespoły mają po 28 punktów. Zresztą tyle samo, co Górnik Zabrze, zajmujący 4. pozycję.
No i też warto zauważyć, że do 8. coraz bardziej zbliża się Piast Gliwice, który w ostatnich spotkaniach naprawdę w dobrej dyspozycji się znajduje. Tylko 1 punkt zespół ze Śląska traci do Pogoni Szczecin, która jest na miejscu 8. No i do Lecha Poznań również, który jest na miejscu 7.
A ten dół tabeli czy spód, no tutaj Zawisza, fatalne 8 punktów i traci aż 6 punktów do przedostatniego Ruchu Chorzów, a w dodatku ten Ruch gra coraz lepiej. 2 ostatnie spotkania, 6 punktów. Górnik Zabrze tak sobie, 17 punktów. No i ta Korona Kielce, która też gra w kratkę, ale coraz bardziej w stylu Korony, czyli to jest Korona walcząca.
No i wygląda na to, że jeżeli chodzi o Zawiszę, to oni już czekają po prostu chyba na ten podział punktów. No jeżeli tutaj nie zdobędą w tych wiosennych meczach wystarczającej ilości oczek, to z tym bytem ligowym zespołu bydgoskiego może być ciężko.
Będzie ciekawie w tej naszej Ekstraklasie i my oczywiście w audycji wtorkowej jeszcze powrócimy pewnie na podsumowanie Ekstraklasy, czyli jakoś po 13 grudnia, jak będziemy już w trakcie przerwy zimowej. Dzisiaj jeszcze zostały nam ligi zagraniczne i te ligi zagraniczne po przerwie. Oczywiście przypominamy Państwu, że dzisiaj gra Liga Mistrzów, grupa E, F, G i H. Jutro grupa od A do D. No ale taki mamy czas, że niestety o tym nie powiemy. Pewnie powiemy za tydzień, jak trzeba będzie podsumować tą przedostatnią kolejkę Ligi Mistrzów, bo mamy ligi zagraniczne, no i na początek Premier League. Tutaj było ciekawie, szczególnie w Manchesterze. Manchester City pokonał u siebie 2-1 Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce. Troszkę szkoda, bo Fabiański grał bardzo dobre zawody, no ale jednak City to jest uznana marka.
No, Swansea mimo wszystko i tak w tym sezonie prezentuje się bardzo solidnie, więc miejmy nadzieję, że jeszcze łabędzie się włączą do walki, przynajmniej o europejskie puchary.
Kolejny nasz bramkarz, czyli Szczęsny, on grał od początku w spotkaniu w hicie tej kolejki, bo przecież Arsenal podejmował u siebie Manchester United. No niestety Szczęsny nie dograł do końca z powodu kontuzji i też ponosi dużą winę przy tej bramce samobójczej Gibbsa, a Arsenal przegrał 1-2.
No i teraz trener Wenger będzie miał spory ból głowy, bo rezerwowy bramkarz Ospina też kontuzjowany. Numerem jeden zostanie w związku z tym młody, jeszcze niedoświadczony Martinez. No i też istotne dla fanów kanonierów pewnie informacja, że w końcu do bramki strzelił Giroud, który niedawno wrócił do gry po kontuzji.
No co takiego jeszcze w tej lidze angielskiej? Chyba porażka Liverpoolu, kolejna porażka, tym razem z Crystal Palace, 3-1, czyli 1-3 przegrał Liverpool. No i też taka mała niespodzianka, bo Southampton zaledwie zremisował na wyjeździe wprawdzie z Aston Villą. No a Southampton gra bardzo dobrze w tym sezonie, ciągle zajmuje drugie miejsce. Co ciekawe, tutaj błąd przy tej bramce duży Forestera, który zastępuje Artura Boruca.
A wydaje mi się, że taka jedna pomyłka raczej nie wpłynie na notowania tego zawodnika u trenera Koemana.
No nie wiem, Boruca od razu wywalili, jak miał jedną pomyłkę.
Ale trener Koeman to jednak tutaj optował za tym, żeby ten zawodnik przyszedł, więc podejrzewam, że ma pozycję tak mocną, że taki jeden błąd tutaj o niczym nie przesądzi.
Oczywiście źle mu nie życzymy. Przechodzimy szybko do Serii A. Tutaj derby Mediolanu. Milan bardzo dobrze zaczął i prowadził 1-0, ale jednak Inter zdołał wyrównać się 1-1. To spotkanie właśnie takim wynikiem się zakończyło. Z takich ciekawostek Juventus wygrał w Rzymie z Lazio 3-0, a Roma pokonała 2-1 Atalantę. Kamil Glik zagrał cały mecz w Torino, ale jego zespół przegrał 0-1 z Sassuolo.
No i myślę, że to taka jedna z większych niespodzianek tej kolejki. Sassuolo po tym zwycięstwie dość niespodziewanie już na 11 miejscu w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Jak na możliwości finansowe tego klubu to dobry.
No proszę, rok temu bronili się cały sezon praktycznie przed spadkiem. Później mamy Hiszpanię. No a tutaj wielkie spotkanie dla Grzegorza Krychowiaka. Jego Sevilla grała na wyjeździe z Barceloną, przegrała 5-1.
No i na uwagę przede wszystkim zasłużył sobie Lionel Messi, który w tym spotkaniu zdobył 3 bramki. No i dla niego były to trafienia numer 252 i 253 w lidze. Tym samym Messi został najlepszym strzelcem w historii właśnie Primera Divisiona. Pamiętajmy, że Argentyńczyk ma dopiero 27 lat.
No, że im się chce liczyć te bramki Messiego, ale muszą też liczyć się Ronaldo, bo Ronaldo go cały czas goni. Tym razem zdobył 2 bramki, a jego Real wygrał z Beniaminkiem, z Eibarem 4-0. Warto że też podkreślić, że Wilk, czyli nasz kolejny reprezentant w tej lidze, zagrał całą drugą połowę, a jego zespół, czyli Deportivo La Coruña, zremisował 0-0 z Realem Sociedad. No i Bundesliga na koniec.
No i tutaj po raz kolejny zawiodła Borussia Dortmund, z którą no, nikt chyba nie wie, co się dzieje w lidze, bo w Champions
może
League...
Może po prostu brakuje Lewandowskiego.
W Champions League akurat ta wymówka by się nie sprawdziła, bo tam Borussia ma chyba komplet punktów i tak naprawdę awans już jest zagwarantowany tego zespołu. A teraz prowadzili z Paderborn 2-0 do przerwy po bramkach Aubameyanga i Royce'a. No i Beniaminek w drugiej połowie potrafił odwrócić losy meczu, doprowadzić do wyrównania.
Co gorzej, znowu Borussia straciła Royce'a, który będzie kontuzjowany raczej do końca tej rundy jesiennej i nie zagra. Piszczek zagrał przeciętne spotkanie, ale możemy pochwalić innego z naszych reprezentantów, czyli Roberta Lewandowskiego. On zagrał w Bayernie Monachium, zdobył bramkę i asystował, a jego zespół wygrał 4-0.
Tutaj zaskoczył niektórych Arjen Robben, który troszeczkę się wyzbył swojego boiskowego
tak,
egoizmu.
Podał Lewandowskiego.
W końcu jakaś asysta do Roberta Lewandowskiego, bo już niektórzy tam zaczęli narzekać, że Lewandowski nie otrzymuje podań właśnie od Robbena, który ma taki styl gry.
No ja bym się nie cieszył, pewnie będzie czekał Lewandowski 5 spotkań, zanim znowu mu poda.
No i jeszcze taki jeden istotny rezultat. Wicelider Wolfsburg miał szansę utrzymać ten dystans do Bayernu. Niestety nie udało się. Wilki przegrały w Gelsenkirchen Schalke 2-3.
No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Bardzo dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia za tydzień.